Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. W tym pandemicznym czasie zapomnieliśmy o innych sprawach dotyczących zdrowia i życia, od chociażby transplantologii. W połowie lutego członkowie Sejmowej Komisji Zdrowia debatowali właśnie o stanie transplantologii w Polsce i zadaniach na 2020 rok. W minionym roku, czyli 2019, wzrosła liczba przeszczepów. 1473, o 80 więcej niż w 2018 roku. Największy wzrost odnotowano wśród oczekujących na przeszczep serca, wątroby, płuc, nerki i trzustki. Brakuje dawców do przeszczepu rogówki i szpiku. Liczba oczekujących stale rośnie. W tej chwili, to znaczy w lutym, tak było, jest tych osób 1950. Pomimo pandemii trwa kampania informacyjno-edukacyjna Solidarnie dla Transplantologii w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, którego pomysłodawcą i założycielem był zmarły w 2014 roku profesor Wojciech Rowiński. Włożył wiele wysiłku i serca w przekonanie innych, że transplantacja ma sens. Nieustannie jeździł po kraju, współpracując z władzami samorządowymi na rzecz rozwoju przeszczepiania w Polsce. Dzięki niemu Lubuskie przestało być białą plamą. Przypomnijmy sobie pana profesora.
Przeszczepianie narządów jest w miarę nową, bardzo szczególną metodą leczenia. Pozwala ona na uratowanie życia bardzo wielu ludzi ze schyłkową niewydolnością różnych narządów. Serca, wątroby, nerek, trzustki. Jest to szczególna metoda leczenia, ponieważ tragedia śmierci człowieka, który był dawcą, łączy się z radością życia człowieka, który dzięki przeszczepieniu narządu żyje. Ta metoda budzi również szereg kontrowersji. Ustawa transplantacyjna mówi w ten sposób. Pobieramy narządy od człowieka, który zmarł, po komisyjnym rozpoznaniu zgonu. Zgon rozpoznaje komisja lekarska ludzi niezwiązanych z przeszczepianiem narządu, niezwiązanych z pobieraniem narządu. Jest to ściśle określona procedura, która polega na dwukrotnym przeprowadzeniu specjalistycznych badań i potem, kiedy jest całkowita pewność, że ten człowiek nie żyje, wolno wypisać akt zgonu i odłączyć respirator, który sztucznie utrzymuje czynność płuc i akcję serca. Pobiera się zatem od ludzi zmarłych po komisyjnym stwierdzeniu śmierci mózgu. Ta ustawa, która weszła w życie w 1996 roku, została znowelizowana w 2005 roku ze względu na wprowadzenie przez Unię Europejską dyrektywy dotyczącej pobierania, przeszczepiania, przechowywania komórek, tkanek i narządów. I ona jest w pełni nowoczesna, odpowiada tym ustawom, które są we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ustawa mówi również, że można pobrać nerkę, jedną nerkę lub fragment wątroby od dawcy żywego. Jest to najczęściej osoba genetycznie spokrewniona, czyli dziecko, matka, ojciec oddają dziecku narząd lub też partnerzy oddają sobie narząd, mąż żonie, żona mężowi. Pobranie po śmierci, po rozpoznaniu zgonu komisyjnym, zasady wyboru biorcy narządu, kwestia autoryzacji pobrania, czyli zarejestrowanie sprzeciwu lub zgoda wprost i wreszcie penalizacja jakiejkolwiek próby komercjalizacji, to są te podstawowe punkty ustawy transplantacyjnej.
Ja na początku, zaraz po przeszczepie, bardzo chciałem poznać rodzinę i podziękować. Jest to wspaniały gest rodziny, że w tak tragicznej sytuacji, kiedy najbliższa osoba odchodzi, muszą podjąć decyzję, żeby oddać organy. Jest to trudna decyzja dla rodziny. Tym bardziej wielkie słowa podziękowania tym, którzy decydują się na oddanie organów, narządów. My jesteśmy po przeszczepie, nas by tutaj już nie było. Dlatego propagowanie dawstwa narządów rządów, no jest czymś wspaniałym.
Cuda się nie zdarzają bez twojej zgody. Zgadzając się na pobranie organów bliskiej ci osoby, możesz uratować kilka istnień ludzkich.
Ministerstwo Zdrowia, tak było podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia w lutym, chce, chyba raczej lepsze słowo, chciało wtedy położyć szczególny nacisk na transplantację nerki. Do przeszczepu jest kwalifikowana bowiem zbyt mała liczba pacjentów i dochodzi, jak mówiono na komisji, do uporczywej dializoterapii pacjentów, którzy od kilku lat powinni być już na liście biorców. Pacjentów nie powinno być w kolejce 1000, a 3000, w tym dzieci.
Ja mówię do mamy, bo miała czerwone oczy, mówię do mamy, co się stało. Wtedy mama powiedziała do mnie, że muszę mieć przeszczep.
Rano wstała i stwierdziła, że ją nóżki bolą. Pani doktor zbadała, tu wszystko jest zdrowe, że jest wszystko w porządku, a nóżki ją mogą boleć, bo tam nabiegała się. Dzień przed tym była na pływalni. Na drugi dzień Ania już z łóżka wstać nie mogła. I z przychodni od razu, jak miała te wyniki, to pojechaliśmy do szpitala. Okazało się, że jedno płuco już wcale nie pracowało. W nocy do mnie dzwonią, że mam przyjechać, bo jest stan krytyczny córki. Więc pojechaliśmy do tego szpitala. Lekarz wyszedł i mówi do mnie tak, wie pani, mówi, no 40 minut żeśmy dziecko reanimowali, ona taka szczuplutka, ona taka drobniutka, że już nie ma sensu, że to niehumanitarne dalej przeprowadzać reanimację. Jak on wypowiedział te słowa, Ania ruszyła ręką. Pielęgniarka hałasu narobiła, lekarz już ze mną nie rozmawiał, bo ona już była podłączana. Z powrotem ją popodłączali pod te maszyny, no i szybko załatwiali jej jakikolwiek szpital do dializ.
Powiedzieli, że Ania będzie żyła, jeżeli będzie miała
nerkę. Była rok czasu dializowana, Poznań mi udostępnił.
Przeszkolił panią.
Przeszkolił, tak, musiałam przejść przeszkolenie.
Mam trójkę dzieci, Kasia jest najmłodsza. Ja nie mogłam być dawcą, bo po pierwsze jestem otyła, po drugie jestem samotnie wychowującą.
Dializy miałam 12 godzin w nocy. Jedynie to, co się czasami plątałam w kabel.
Ona mówiła na swój cernik lalunia. Moja lalunia. Pierwszą nerkę Kasia dostała na pewno
od 16-letniej dziewczyny z Lublina.
W sumie po tym pierwszym przeszczepie było wszystko idealnie. Aż po 9 miesiącach bach. Odrzut.
Ponad pół roku była walka
o nerkę.
Byłam w szpitalu, leżałam. W Warszawie, w Centrum Zdrowia Dziecka też.
Miałaś wtedy 13 lat.
Szczęście takie, że długo też nie czekałam na przeszczep.
Ona jest uśmiechnięta, ona się nie daje.
W nocy dzwoni do mnie lekarz z Poznania. Powiem pani, że przez sekundę nie pomyślałam, że my jedziemy na przeszczep.
Mama tak wpadła do pokoju, że ja się od razu obudziłam. Tak z radością powiedziała, że jedziemy na przeszczep. Powiedziałam, że się zgadzam i czekam.
Ale jak już zadzwoniła pani zaraz z Warszawy, ta co koordynuje wszystko.
To uwierzyła pani.
To już uwierzyłam.
Jakieś dziecko uratowało drugie dziecko, bo to nie tylko nerka.
To dziecko uratowało 4 osoby, bo od tego dziecka było wzięte druga nerka. Dziewczynka z Gdańska dostała.
Miała na imię Wiktoria, leżała ze mną na sali.
I ta dziewczynka miała 3 latka, nie?
Tak.
Razem w jednym czasie miały obydwie przeszczep, wątrobę i serce do przeszczepu. Powiem pani, rozumiem tych ludzi, którzy nie godzą się, bo ja się o takie coś otarłam.
Dzięki Bogu, że są ludzie, którzy wypełniają czy zgadzają się na oddanie swoich organów po to, żeby żyć.
Pan Tomasz wiódł spokojne życie w maleńkiej wsi na Dolnym Śląsku, ale kiedy miał 3 miesiące, został podrzucony na klatkę schodową wielonogórskiej kamienicy. Ktoś, prawdopodobnie matka, napisała na kartce przypiętej do becika prośbę o zaopiekowanie się nim. Trafił do szpitala, a potem do domu małego dziecka we Wrocławiu. Kilka lat temu zachorował na białaczkę i rozpoczął poszukiwania biologicznej matki. I kiedy fundacja DKMS zorganizowała w kilku miastach Polski, między innymi w Krośnie Odrzańskim, poszukiwanie dawcy dla pana Tomasza, zadzwoniłam do niego.
On mi kiedyś opowiadał, że nigdy nie czuł takiej potrzeby, żeby szukać biologicznej matki, bo miał cudowną matkę adopcyjną. Nigdy nie było na to czasu. I dopiero jak wyszła ta choroba, okazało się, że najlepszym dawcą jest dawca biologiczny, to on zaczął po prostu tej swojej biologicznej matki poszukiwać.
Pierwszy raz, jak mieliśmy się zobaczyć, jak nam go, że tak powiem, pokazali, to siostra tak powiedziała jeszcze, jak on tutaj wejdzie, to wyciągniemy ręce do kogo przyjdzie. No i wie pani, że on do mnie przyszedł. Oczy miałam pełne, jak to się mówi, łez. Nic nie widziałam, ale wyciągnęłam ręce. Tak bardzo chciałam dziecka, bo już tyle lat nie mieliśmy.
Mąż był sam z synem i zadzwonił, że musi jechać do szpitala, bo się źle czuje. I ja mówię, ale do szpitala to może zwykłego lekarza, niech cię tam zbadają, może jakieś badania. Mówi, że nie musi się położyć do szpitala, bo coś jest nie tak. Po prostu miał jakieś przeczucie. I wtedy właśnie wyszło. Szedło z worka. Się spodziewałam wszystkiego, tylko nie tego.
Objawy jakiegoś tam zmęczenia, którego wcześniej nie było.
Lekarz powiedział panu, ma pan białaczkę?
Tak. Dużo tych niedobrych komórek jest we krwi. Organizm produkuje tego bardzo dużo. Pytałem, jak wygląda sprawa bez leczenia? No, mówi, że jeżeli to będzie bez leczenia, no to gdzieś około 3-4 tygodnie jeszcze daje życia. No, oddałem się do dyspozycji lekarzy. Bóle, brak sił. Kompletnie człowiek jest rozbity, że tak powiem.
Ale chęć życia została.
Ta chęć życia też się troszeczkę z człowieka uchodzi.
Jest remisja, ale niestety boimy się cały czas. To nie jest takie proste, że o dobrze, już jest. Wyszedł ze szpitala, jest wszystko w porządku. Cały czas się żyje tylko jednym niestety. Ale staramy się troszeczkę jakby żyć też inaczej, bo mamy dziecko i on też nie może na to patrzeć, bo jest też wystraszony i wszystko się zmieniło. Jest tylko wyniki, szpital, dom i dobre rzeczy, które po prostu wydarzyły się w ostatnim roku, czyli zatrzymanie choroby, a ta choroba zmieniła wszystko.
Te wyniki idą do góry i człowiek czuje się lepiej fizycznie, to w tym momencie czuje się też i lepiej psychicznie zaraz. I raz na półtora miesiąca trafiam do szpitala na kilka dni celem tam podania odpowiednich leków podtrzymujących, bo wyleczenie przy dzisiejszej wiedzy medycznej jest tylko i wyłącznie możliwe poprzez przeszczep oddawcy niespokrewnionego, bo innego nie ma. Fizycznie jest w miarę okej, psychicznie jest różnie, ale no mówię, cały czas jest to czekanie jednak na tego dawcę.
Na pewno cieszyłby się, gdyby to nie było tylko rodzeństwo, a również i mama też się znalazła. Ale bardziej tutaj zależy nam po prostu przy tej chorobie i to, co jest potrzebne, no to brat lub siostra, prawda?
Minęło 40 lat, no i wiele z osób, które mogły coś powiedzieć, no już może tych osób nie być wśród żywych.
A w domu dziecka, w którym pan się znalazł w końcu?
Jest, to jest tylko wzmianka. Dom dziecka już nie istnieje tak no, ogólnie.
A to był dom dziecka we Wrocławiu?
Tak, na ulicy Krakowskiej. Nie za bardzo mam pomysł, co dalej robić. Ja zawsze powtarzałem, że jeżeli ktoś chce komukolwiek pomóc, to musi myśleć przede wszystkim kategoriami, że co by się stało, gdyby się okazało, że tym chorym nie jest jakiś tam nieznany pan X czy pani Y, tylko ktoś z jego najbliższych.
No niesamowita historia i cały czas pan Tomasz szuka matki, cały czas dostaje jakieś sygnały o tym. Ludzie naprawdę włączyli się w poszukiwania. No niestety te sygnały okazały się na razie nietrafione. No ale są, to jest najważniejsze, są. Ja mam nadzieję, że on w końcu znajdzie rodzinę i ta historia zakończy się po prostu szczęśliwie.
Pan Tomasz matki nie odnalazł. Ale ta historia rzeczywiście zakończyła się szczęśliwie. Po 2 latach na drugim końcu Polski w miejscowości Brusy znalazł się genetyczny bliźniak. Dzięki bazie dawców pan Tomasz żyje.
Każdego dnia, co godzinę, jeden Polak dowiaduje się o tym, że jest chory na nowotwór krwi. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na życie jest przeszczep szpiku lub komórek macierzystych. Niestety, wielu pacjentów wciąż nie znajduje dawcy.
Kto może zostać dawcą? Katarzyna Jabłońska, dział rekrutacji dawców Fundacji DKMS, Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska.
W formularzu rejestracyjnym znajdują się takie podstawowe dane osobowe, adres zamieszkania, PESEL, również waga i wzrost, bo to jest istotne przy oddawaniu szpiku. Również osoby rejestrujące się dostają taką listę chorób czy listę informacji, którą są zobowiązani do przeczytania, żeby stwierdzić, czy mogą zostać dawcami, czy nie. Kiedy tutaj przechodzą przez tą listę, jest to pozytywnie zakwalifikowane, wypełniany jest formularz. Z tym formularzem i ze swoją probówką oznaczoną wędrują do pani pielęgniarki, która pobiera 4 ml krwi.
Skąd?
Ze zgięcia łokciowego. Jak porównać tą probówkę, to sobie myślę, że to powiedzmy jest trochę mniej niż palec wskazujący. Z tą probówką i wypełnionym formularzem później zapraszamy takiej osoby, która siedzi w jednym z najważniejszych miejsc, czyli w kontroli końcowej, która sprawdza jeszcze raz, czy wszystkie dane się zgadzają, oznaczenie na probówce z oznaczeniem na formularzu. I dziękujemy serdecznie i jeszcze coś robimy, ale nie powiem co.
A,
to będzie
niespodzianka
dla tych, którzy przychodzą.
No dobrze. Proszę powiedzieć, honorowym dawcą szpiku kostnego może zostać każdy zdrowy człowiek między 18 a 55
rokiem życia, ważący minimum 50 kg i to jest dosyć istotna informacja. Ja wiem, że często osoby, które są drobne i niskie, bardzo by chciały pomóc, no ale niestety jest to wymóg, którego nie możemy zmienić.
Czyli trzeba mieć więcej niż 50 kg. Dawcą nie może zostać, pamiętam, kobieta w ciąży, tak?
Dawcą nie, natomiast zarejestrować się mogą panie w ciąży. Tylko prosimy je o podanie informacji dotyczącej daty planowanego porodu i na okres porodu i pół roku po są blokowane, później są odblokowywane i już mogą zostać znalezione jako taki faktyczny dawca. To, co my badamy z próbek krwi, to jest profil cech zgodności antygenowej, w skrócie nazywany HLA, i ani jedzenie, ani przyjmowanie lekarstw, antybiotyków, pigułek antykoncepcyjnych czy KAC nie wpływają na to.
Osoba po zawale też nie, serca, chora na cukrzycę też nie, nadciśnienie, łuszczyce, stosująca leki hormonalne, czyli takie choroby immunologiczne też eliminują dawców, prawda?
Powiem, jak to jest z nadciśnieniem, bo z nadciśnieniem jest troszeczkę inaczej. Jeżeli ktoś, a to dosyć popularna choroba cywilizacyjna, jeżeli ktoś ma nadciśnienie, natomiast bierze leki i górne jest uregulowane do 140, wtedy możemy taką osobę zarejestrować.
Powszechnie sądzi się, że szpik pobierany jest z kręgosłupa. Tymczasem to zupełna nieprawda. Właśnie z tego powodu wiele osób, które mogą potencjalnie uratować komuś życie, rezygnuje z rejestracji w bazie dawców.
Jaka jest więc prawda? Przede wszystkim musisz zarejestrować się jako dawca szpiku. To żadna filozofia. Odwiedź dzień dawcy szpiku. Wystarczy pobrać wymaz z policzka i wypełnić formularz.
Jeśli uda się znaleźć chorego, który jest zgodny genetycznie, istnieją dwie proste, nieinwazyjne metody pobrania szpiku. Pierwsza z nich to pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Drugą metodą jest pobranie komórek macierzystych z talerza kości biodrowej.
I ty możesz uratować komuś życie!
Pewnie, pewnie i ty możesz uratować komuś życie. Solidarnie dla transplantologii mówimy dzisiaj w audycji w twojej sprawie o kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju tej dziedziny medycyny. Doktor Kazimiera Barczyk, kierownik klinicznego oddziału pediatrii w Zielonej Górze.
Szacuje się, że w Polsce rokrocznie zapada 1200 dzieci na schorzenia nowotworowe. Z tych schorzeń nowotworowych część mogłaby być poddana transplantacji szpiku. Wiadomo, że transplantacja jest zarówno w schorzeniach onkologicznych, jak i nieonkologicznych, bo przy zaburzeniach odporności wiele innych. Trzeba powiedzieć, że ze statystyk światowych wynika, że w Polsce szuka się dawcy od 4 do 6 miesięcy, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych ten okres to są 4 tygodnie. Stąd tak ważne jest rejestrowanie dawców do rejestru narodowego, żeby w przypadku, gdy nadejdzie moment do przeszczepu, ten dawca się znalazł. Oczywiście, że najlepsze są transplantacje szpiku rodzinne, tam odrzucenie przeszczepu jest zaledwie 1%, a więc jest to minimalne.
Ale częściej szukamy dawcy niespokrewnionego.
Ale częściej szukamy dawcy niespokrewnionego. Obojętnie, czy to będzie rejestr narodowy Anglii, jest taki bardzo dobry, obok nas w Niemczech, gdzie jest bardzo dużo dawców. I wiem z doniesień z ośrodka wrocławskiego, że właśnie tak było, że na 40 ostatnich transplantacji dwoje pochodziło od dawców z Polski, natomiast pozostałe z rejestru niemieckiego.
Pani doktor, pani była przy pierwszym przeszczepie szpiku kostnego u dziecka.
Tak. Akurat zaczęłam specjalizować się w hematoonkologii dziecięcej i przebywałam na długim stażu w klinice w Instytucie Pediatrii w Poznaniu. To były dwie bliźniaczki z Lublina i u jednej z nich wystąpiła ciężka anemia plastyczna. Było to pobieranie takie, no, powiedzmy w zapleczu sali operacyjnej, ale wyciągało się ten szpik z czekawkami jednej i podawało się drugiej. Potem już było to coraz bardziej ulepszane. Też medycyna poszła do przodu, bo my nie podajemy tylko szpik, podajemy również macierzyste komórki we krwi.
Proszę mi powiedzieć, czy ta choroba często u dzieci występuje teraz?
Zachorowań na świeże nowotwory mamy rocznie 10-12.
Gdzie dzieci są kierowane z oddziału po diagnozie?
Różnie. Najczęściej, jeśli to są guzy kości, kierowane są do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
Marta to moja koleżanka.
Moja siostra.
Moja dziewczyna.
Ona i inni chorzy na białaczkę pilnie potrzebują twojej pomocy.
W Polsce jest już zarejestrowanych 1 000 000 potencjalnych dawców, a na całym świecie jest ich ponad 27 milionów.
Twój szpik może uratować czyjeś życie. Szacuje się, że około 5000 osób w Polsce żyje dzisiaj dzięki przeszczepom szpiku.
Co to jest szpik kostny?
To jest podpora zarówno naszej wydolności fizycznej, jak i odporności, jak i tkanka płynna znajdująca się w całym naszym organizmie. Łącznikiem między większością naszych komórek.
Doktor Alina Świderska, hematolog.
Także bez szpiku żyć rzeczywiście nie można. Chorujemy cali.
A jak wygląda zabieg pobrania szpiku?
To różnie bywa. Tak naprawdę obecnie przeszczepiamy komórki krwiotwórcze. Nie musi być wcale szpik kostny. Możemy rzeczywiście robić troszkę podobnie jak niegdyś u pani profesor Radwańskiej, pacjenta znieczulić ogólnie i pobierać przy użyciu strzykawek.
Długo trwa taki proces pobierania szpiku?
No dosyć długo. To trzeba pobrać 1500 do 1500 ml. Natomiast istotnym wyjściem z tej sytuacji widzę, że no właśnie pani redaktor z dużym respektem podeszłaby do tego zabiegu i słusznie, więc alternatywą jest pobranie komórek krwiotwórczych z krwiobudowej po mobilizacji, po dokonaniu wyrzucenia komórek tych najważniejszych właśnie krwiotwórczych, macierzystych za pomocą specjalnych substancji imitujących takie, które występują w naszym organizmie, podanych dawcy. To rzeczywiście zabieg wymagający bezwzględnego zdrowia. Nie może to być osoba obciążona w jakikolwiek sposób chorobą układu krążenia, na przykład
immunologiczną.
Nie tylko układu oddechowego. Natomiast już mobilizacja komórek macierzystych do obwodu jest mniej obarczona tymi niebezpieczeństwami i to już w zasadzie jest proces niebolesny. Ale jeszcze trzecia możliwość, taka obecnie rozwojowa, to jest krew pępowinowa.
Jak szybko organizm dawcy regeneruje się po pobraniu szpiku?
To zależy, czy ta regeneracja w ogóle ma szansę nastąpić. Niestety w okresie około przeszczepowym zdarzają się dość często powikłania właśnie wczesne, przedłużająca się niemożność zregenerowania się komórek krwiotwórczych, ale w ciągu kilku tygodni taka odpowiedź powinna nastąpić.
A ty, kim jesteś?
Chorowałam i wygrałam z białaczką.
Kim jest dla ciebie dawca?
Jest wszystkim.
Uratował mi życie. Kim jest dla ciebie biorca?
Jest dla mnie bardzo bliską osobą, mimo że zupełnie nieznaną.
Bardzo dziękuję.
Wiele osób pamięta Urszulę Jaworską z okresu jej zmagań z chorobą nowotworową. Pierwsza w Polsce transplantacja szpiku kostnego. Po wyzdrowieniu założyła fundację i z powodzeniem rejestruje dawców.
W ogóle ten przeszczep był o tyle historyczny i znaczący dla polskiej transplantologii, że był to pierwszy w Polsce przeszczep od dawcy niespokrewnionego. Bo w momencie, kiedy dla mnie szukano dawcy w 1996 roku, był jeden jedyny polski rejestr, w którym było 67 dawców. I znalezienie dawcy w takim rejestrze po prostu było, ja już nie mówię, że z cudem graniczyło, bo to po prostu nie chodziło w rachubę. No i moja pani doktor, z którą do tej pory się przyjaźnie i rzeczywiście jest bardzo życzliwa, byłam bardzo uparta też i wygrałam, bo ona po prostu zmusiła mnie do tego, żeby postarała się znaleźć dla mnie dawcę, a miała w tym trochę doświadczenia, że poprzednia jej pacjentka miała taki przeszczep, z tym ten przeszczep był za granicą, bo jej firma zafundowała taki przeszczep. I już miała jakieś tam ścieżki przetarte i dzięki temu było może niełatwiej, ale no, jakieś doświadczenie miała. I to było bardzo trudne, bo nikt w Polsce wcześniej tego nie robił. Wiedziałam, że na mnie transplantolodzy będą się uczyć. I myśmy byli właściwie pierwszą organizacją, która robiła multimedialne kampanie na temat dawstwa szpiku. Nie jesteśmy największym rejestrem już w kraju, bo to nie o to chodzi, bo to nie chodzi o ściganie się w ilości, tylko chodzi o samą ideę, że im więcej rejestrów powstanie, im więcej polskich obywateli zarejestruje się w polskich rejestrach, to nie musi być polski rejestr, ale generalnie w rejestrze zgłosi się do rejestru jakiegokolwiek. To nie ma znaczenia, czy Polak zarejestruje się w kanadyjskim, amerykańskim, bo tam mieszka, czy przebywa, czy w angielskim. Mnie bardzo dużo Polaków z zagranicy pyta, gdzie mogą się zarejestrować, czy to musi być w Polsce. Więc ja ich odsyłam do rejestrów kraju, w którym mieszkają.
Ile odbyło się przeszczepów szpiku kostnego dawców zarejestrowanych w Pani fundacji?
33 osoby oddały szpik dla polskiego pacjenta. Jeśli patrzymy na to z punktu widzenia globalnego, nie wiem, krajowego, światowego, to rzeczywiście jest niewiele. Ale jak patrzymy na to z punktu widzenia pacjenta, któremu uratowano dzięki temu życie, no to nie wiem, czy to jest niewiele.
Prawdopodobieństwo znalezienia dawcy wynosi, jaki to jest, można powiedzieć,
znaczy,
stosunek?
W światowych rejestrach, dane światowe z rejestru tego światowego BNDW mówią, że to prawdopodobieństwo jest 1 od 25 do 250 tysięcy. No to... Natomiast nasze dane, naszego rejestru, i nie tylko naszego, ale polskich, to jest od 500 do 100. Tutaj, wie pani co, ja nigdy nie patrzyłam na to w kategorii właśnie takiego ścigania, nie wiem, rywalizacji, który rejestr, ile tego jest, bo to nie o to chodzi w tym wszystkim. Tak naprawdę współpracujemy z innymi rejestrami, pomagam Fundacji DKMS Polska. Idea jest jedna, żeby jak najwięcej Polaków się zarejestrowało w rejestrach.
Jestem szczęśliwy, że mam możliwość komuś pomóc.
Wygrałam. Dziękuję DKMS-owi, dziękuję dawcy, dziękuję Bogu.
Dawca to jest taka osoba, która chce pomóc komuś wyzdrowieć, która nie myśli tylko o sobie i o tym, co ją otacza, tylko o innych ludziach.
Szczegóły na zostańdawcą.pl. Patron akcji Fundacja DKMS Polska.
Powstrzymaj raka krwi, otwórz usta,
pobierz wymaz.
Zostań dawcą.
No to tak jak przy koronawirusie, testy, badanie niebolesne, ale jakże ważne. Tak jak na przykład przy wirusie HCV. Przeszczep wątroby to częste wskazanie po powikłaniu zakażenia HCV.
Pracowałam jeszcze i czułam się bardziej zmęczona, wręcz taka znużona, stłamszona. Jak wracałam z pracy, to byłam do niczego. Po 4 latach od daty rozpoznania zaczęły się obrzęki, zaczęło się wodobrzusze.
Nie miałam żadnych objawów takich, nogi mi nie puchły. Ja w ogóle nogi szczupłe. A teraz o, tu mnie zaczęło boleć w dołku. Ból taki silny był i wezwałam pogotowie. Brzuch miałam owszem, ale myślałam, że to może po jedzeniu albo po czymś, nie? Wzdęło. I nogi były tam lekko spuchnięte. I przyjechało pogotowie, zabrali do szpitala, wszystkie badania porobili i się okazało, że jestem zakażona tym wirusem.
Choroba przyszła znienacka.
Znienacka przyszła, no ni stąd, ni zowąd. Jednego dnia i koniec. Nie wiem gdzie, kiedy i jak.
Pytałam pana doktora, żeby mi powiedział, od kiedy ja choruję na to, że tego nie da rady ustalić. Ja cały czas się zastanawiam, kiedy. Czy może jak jeszcze dawno, dawno, jak krew mi dawano, nie? To był 66 rok, nie? Kiedy?
Ja bym do tej pory nie wiedział, że w ogóle jestem chory, czy tam powiedzmy zarażony. To było 2 lata temu jakoś tak. Kolega miał wypadek i potrzebował krew. Więc solidarnie żeśmy tą krew poszli oddać do stacji krwiodawstwa. No i tam wyszło właśnie, że gdzieś ten się wirus pojawił. Skąd? Nie mam pojęcia. Normalnemu człowiekowi jak się dopowie, no to on nie zna tego, czym to grozi za bardzo. Można coś poczytać, ale właściwie bezobjawowo przebiega i wydaje się niegroźne. Najgorsze jest w tym, że kolegę, którego próbowaliśmy uratować, się nie udało ratować. Jeden odszedł, a drugi no, ma szansę, że przy tym może wyjść z opresji.
2 zabiegi chirurgiczne i wizyta u stomatologa. I po jakimś czasie zaczęły się takie te objawy, takie niepokojące. Dla mnie niezrozumiałe, ogólne osłabienie organizmu, potrójne nadwidzenia, takie te sytuacje były. wszystko wskazywało na to, że jestem zarażony wirusem C. Dalej 100% jak gdyby uwieńczeniem tego jest biopsja wątroby. Przychodzą wyniki i wtedy przychodzi też takie załamanie, no ale przy tylu tych chorobach człowiek potem myśli, no trzeba dalej walczyć z tym, bo on się rozwija w naszym organizmie i pustoszy. I może to, że nie mam nerek, to zawdzięczam jemu. Może to uszkodziło moje nerki.
Źle się czułam. Bóle jakieś takie, nie wiadomo skąd, pojawiały się i znikały. Były bardzo dokuczliwe.
A co panią bolało?
Bolało mnie wszystko, dosłownie. Słabłam przede wszystkim.
Tylko bolą wszystkie mięśnie, począwszy od pleców, nogi, wszystko.
Nie wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, doczekały przeszczepu wątroby. A wirusa HCV można w sobie nosić, nie wiedząc kompletnie o nim nawet kilkanaście lat. W 2019 roku wykonano przeszczepów wątroby 330. Choć mówi się, że to nie jest zły wynik, bo Polska w innych statystykach mówi, że tych przeszczepów jest od 360 do 380. W ubiegłym roku 330. Na koniec wróćmy jeszcze do przeszczepu szpiku kostnego. U dzieci przede wszystkim. Z listów do Fundacji Urszuli Jaworskiej. Czyta Elżbieta Doniemirska.
Dziś są ósme urodziny Agatki. Moja córka śpi spokojnie i mam nadzieję, że nigdy nie będzie wracać pamięcią do najbardziej bolesnych wspomnień swego życia. Zachorowała, gdy miała niespełna 3 latka. Diagnoza brzmiała: ostra białaczka szpikowa. Patrzyłam na inne dzieci na oddziale, które bez strachu idą do gabinetu zabiegowego na pobranie krwi i nie wpadają w panikę na widok pielęgniarki, która przyszła podać lek lub podłączyć kroplówkę. Żyłki Agatki były po miesiącu już tak słabe, że pękały bardzo szybko, aż wkrótce nie było już gdzie kłuć. Z bólem serca patrzyłam na moje dziecko z kroplówkami podłączonymi do rączki i obu nóżek. Tam kłuto rzadko i żyły były mocniejsze. Gdy poziom płytek krwi ustabilizował się na bezpiecznym poziomie, staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami wyjścia centralnego. Po pół roku od zakończenia leczenia choroba wróciła. To był wielki szok dla nas, dla Agaty i dla całej rodziny. Wtedy wiedziałam już, że konieczny będzie przeszczep szpiku kostnego. Wszystko zaczęło toczyć się bardzo szybko. Zakładanie konta w fundacji, zbiórka pieniędzy, ogłoszenia w prasie, a jednocześnie opieka nad dzieckiem w szpitalu, pierwszy blok chemii. Czas mijał, a dawcy nie było. Pamiętam, że bardzo ucieszyłam się na wiadomość, że potencjalnym dawcą jest Polak. Niestety wkrótce dowiedziałam się, że jego szpik nie pasuje. Wtedy rozpoczęto przeszukiwanie rejestru międzynarodowego. Dawcy się znaleźli i po kolei byli sprawdzani pod kątem zgodności tkankowej. Po 4 miesiącach oczekiwania na dawcę pojawiła się nowa nadzieja. Do fundacji pani Urszuli przyjechali przedstawiciele jednego z niemieckich rejestrów dawców szpiku i hematolog z kliniki przeszczepów. Już na spotkaniu dowiedziałam się, że są dawcy dla mojej córki, gdyż w trakcie rozmowy został przeszukany rejestr dawców. Wówczas wszystko potoczyło się błyskawicznie. Pojechaliśmy. Na oddziale Agatka była bardzo długo, walczyła dzielnie ze wszystkimi powikłaniami i myślę, że jest przykładem na to, że można pomóc losowi, tylko trzeba po prostu bardzo, bardzo chcieć. Teraz Agatka jest już w domu. Powoli wraca do normalnego życia i znów zaczyna cieszyć się ze swojego dzieciństwa. Uwierzyliśmy, że można pokonać raka, jeśli ma się w sobie głęboką wiarę i jest się dobrze nastawionym do walki z chorobą. Nie poddaliśmy się i wygraliśmy. Mam na imię Agnieszka. Mam 28 lat i zostałam dawcą szpiku kostnego. Fakt ten wydał mi się absolutnie niewiarygodny, zważywszy na to, jak małe są szanse znalezienia 2 osób identycznych pod względem antygenów zgodności tkankowej. Jednak po kolei. Kilka lat temu zdecydowałam się wypełnić deklarację potencjalnego dawcy. Przyznam szczerze, że nie pamiętam nawet, w jakiej gazecie przeczytałam o możliwości zostania dawcą. Wiem tylko, że to był impuls. Zrobię to i już. Bardzo szybko odezwano się do mnie i przeprowadzono wstępne badania. I to było wszystko. Przynajmniej tak mi się wydawało. W pewien listopadowy wieczór zadzwoniła do mnie poruszona i zdenerwowana mama, mówiąc, że dzwoniła jakaś pani, chyba z tej fundacji od szpiku, i prosi o kontakt. Natychmiast zadzwoniłam. Podczas samego zabiegu myślałam cały czas o Biorcy. Mówiłam do niej, bo wiem, że to kobieta w myślach. Trzymaj się. Trzymaj się, teraz twoja kolej. Nie po to tak marudziłam lekarzom i pielęgniarkom, żeby teraz miało się nie udać. Cały czas zresztą myślę, jak to się skończy. Wyobrażam sobie, jak mój szpik wnika w ciało nieznanej mi kobiety i pomaga jej wrócić do zdrowia. Wciąż nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Trzymaj się, genetyczna siostro. Damy radę.
Solidarnie dla transplantologii. Epidemia COVID-19 spowodowała zmniejszenie się liczby zgłaszanych dawców i mniejszą wydolnością ośrodków transplantologicznych, ale to minie, taką ja przynajmniej mam nadzieję. Niezmiernie ważne jest bowiem, proszę Państwa, zwiększenie akceptacji, ciągle zwiększenie tej akceptacji społecznej dla oddawania narządów do przeszczepiania po śmierci. Taka decyzja jest trwałym elementem wkładu własnego w rozwój zdrowia społecznego. Gdy twoje albo swoje narządy się zabierze, to już nikomu więcej się nie przydadzą. A tak to cząstka z nas zostaje i żyje w kimś innym. Jan Paweł II napisał: należy zaszczepić w sercach ludzi, zwłaszcza młodych, szczere i głębokie przekonanie, że świat potrzebuje braterskiej miłości, której wyrazem może być decyzja o darowaniu narządów. Zamiast apelu do społeczeństwa zacytuję jego przesłanie. Nie zabieraj swoich narządów do nieba. Tam wiedzą, że one potrzebne są tutaj. Za uwagę dziękuję. Grażyna Walkowiak. Do usłyszenia.
Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzeń. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, życie łetnych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515.
Albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra. Z dopiskiem w Twojej sprawie.